Jacek Person Podcast. Ja się nazywam Jacek Person i to jest mój podcast o golfie i o wszystkim, co mnie interesuje. Witam w kolejnym odcinku po dość długiej przerwie, chyba dwutygodniowej przerwie. Przepraszam, że odcinków nie było. Można powiedzieć, że w golfie się dużo nie działo, ale to była zupełnie nieprawda, bo mieliśmy Scottish Open między innymi i Adriana Meronka czekającego w budynku klubowym przez cały dzień. I kilka innych ciekawych bardzo wydarzeń, ale wiecie co, miałem coś zaplanowanego i to nie wyszło i to tak sprawiło, że to ja będę nagrywał i jakoś tak nie wyszło przez te ostatnie tygodnie, ale teraz jestem, wracamy, jest tyle ciekawych, dużych rzeczy stało się ostatnio w golfie, że chciałem zrobić odcinek taki tylko newsowy. Po prostu, żeby podsumować to, co teraz się dzieje w golfie i porozmawiać, bo dzieje się coraz więcej i do tego jeszcze też jakoś zacząć kolejny etap rozmów z gośćmi, bo tego mi brakuje. Dawno z nikim nie rozmawiałem w ramach podcastu. Wydaje mi się, że uciekłem trochę od głównego tematu i powodu, dla którego był ten podcast, to żeby rozmawiać z ciekawymi ludźmi w polskim golfie, których nie brakuje, tylko no jakoś tak wyszło, że po już ponad 80 odcinków, przecież w sumie tego zrobiłem i tak trochę ciężko. Ale wiecie co, ale chcę do tego wrócić i chcę rozmawiać i chcę przeprowadzać te rozmowy i żeby zacząć, jest takie określenie w języku angielskim kickstart. Trzeba porządnie z grubej rury rozpocząć i trzeba w ogóle zacząć. Najważniejsze, żeby zacząć. Jak nie zaczniesz, to nigdy z tego nic nie będzie. Ja dzisiaj nawet mogę wam się przyznać, że dzisiaj rano rozmawiałem z moją małżonką Katarzyną. Rozmawialiśmy o też czymś takim nowym, co chcemy zacząć i po prostu jeśli nie zaczniemy czegoś robić w tym kierunku, to się nigdy nie stanie i tylko będzie marzeniem czy jakąś tam żonką, a nie realiami. Więc tak samo jest z tym podcastem, po prostu jeśli przestanę robić, bo nie mam z kim rozmawiać, albo bo no to musiałbym ustawić, a za bardzo nie wiem jak ustawić, bo mam tyle rzeczy do roboty, ale nie, zawsze się ten czas znajdzie, żeby włączyć mikrofon i żeby trochę pomówić o tym, co się dzieje w golfie. Nie tylko o tym, co komentuję, ale w szeroko rozumianym golfie i poza tym, żeby podtrzymać ten podcast, żeby podtrzymać tą relację, którą mam z wami, bo wiem, że słuchacie, bo piszecie, nie wiem, czy piszecie na Twitterze, bo ciągle jestem zablokowany na Twitterze z jakiegoś powodu, ale wiem, że piszecie i wiem, że to słuchacie, więc chcę, żebyśmy wrócili do tego, nie chcę nazwać tego związkiem, no do tego, czym jest ten podcast. Dobra, to tak, na początek newsy. Ja to nagrywam, jest poniedziałek na prawie rano i nie będę mówił o Shriners Hospitals for Children Open, gdyż jeszcze nie widzieliście rundy finałowej, bo jest retransmisja dzisiaj o 19. I poczekam. poczekam, żeby mówić o tym, co działo się w Nevadzie, ale prawda jest taka, że PGA Tour zostaje na 2 tygodnie w Las Vegas, to o Las Vegas jeszcze, Lasie Vegasie, jak to się ładnie mówi, jeszcze porozmawiamy. Ważniejsze, żeby porozmawiać o tym, co działo się na European Tour, czyli o zwycięstwie Tyrella Hattona, bo to był niewątpliwie po prostu większy i ważniejszy turniej niż ten, który był w Stanach. I jeszcze ważniejsze, żeby porozmawiać o tym, co działo się wśród pań. Bo mam wrażenie, że ten golf kobiet jest tak, nie wiem, tak go pomijam jakoś, bo nie robię z niego transmisji, tyle tylko męskiego golfa, który, no, powiedzmy, że jakoś tam jeszcze dominuje w świecie golfa teraz, ale panie grały swój trzeci już turniej wielkoszlemowy w tym sezonie, czyli PGA Championship. Women's PGA Championship. O, Jacku. Odróżniamy. Odróżniaj. Powinniśmy odróżniać. I wygrała Se-young Kim. I ja niedużo, ale tam kilka razy zdarzało mi się komentować golfa pań. I to pokazuje jakby mój... I się przyznam, bez żadnego owijania w bawełnę tutaj, że ja byłem przekonany, że Se-young Kim wygrałaś turniej wielkoszlamowy. Bo ona gra tak dobrze i za każdym razem mam wrażenie, że jak ją oglądam, to zawsze mówię, o jak ona jest Dobra, a okazuje się, nie. Mimo, że to było jej 11 zwycięstwo na LPGA Tour, to to było pierwsze zwycięstwo wielkoszlemowe. On ma, dopiero ma 27 lat, już wygrywa 11 razy. Pierwsze zwycięstwo miała już 5 lat temu, także wygrywała bardzo wcześnie i wygrywa cały czas. I jest z Korei Południowej. To jest ciężki temat. To jest bardzo ciężki temat, jak to powiedzieć, ale wydaje się, że no media golfowe, przynajmniej te, na których, nie wiem, z których ja czerpię dodatkową wiedzę i te, które mam wrażenie, że są najbardziej globalne, są bardzo zdominowane przez Amerykanów i nieraz jest tak, że zawodniczki z Korei, mam wrażenie, a może nawet i całej Azji, są szufladkowane gdzieś tam z boku, a o Lexi Thompson i Michelle Wee można się dowiedzieć bardzo dużo i pooglądać bardzo dużo, nie wiem, czy usłyszeć, czy zobaczyć, czy poczytać dużo materiałów na ich temat, a o zawodniczkach z Korei mniej. Czy tak jest faktycznie? Czy tylko może tak jest w tym bąblu, czy bańce, w której ja jestem? Mam nadzieję, że tak jest. Może po prostu ja źle szukam. Ale tak trochę, obawiam się, że trochę tak jest. Se Yang Kim jest super imponująca. Ona ma mega kozacki zamach. Ja zawsze byłem, zawsze jak komentuję, jestem bardzo, bardzo, bardzo pod jej wrażeniem. I teraz wygrywa turniej Wielkiego Szlama, który był wielkim sukcesem generalnie. Wiem, że w Stanach był na NBC Sports, czyli jakby na ich na otwartym kanale. Może nie tak jak Iga u nas na głównym TVN-ie, ale prawie. Prawie jak ten. Co w ogóle o tym, że Iga była na TVN-ie. To, że wygrała w Wimbledon jest super. Wimbledon, świetnie. Świetny początek, Jacek. To, że wygrała Roland Garros jest piękne, ale to, że i to jest wielki wyczyn i bez żadnego ale, to jest wielki, super i oglądałem tylko część, powiedzmy, tego spotkania, bo wtedy akurat komentowałem, ale ja mało oglądałem tenisa ostatnio, bardzo w ostatnich latach. Kiedyś oglądałem więcej. Jeszcze jak byłem młodszym, młody dzieckiem, mieszkałem u rodziców, mój ojciec oczywiście ogląda każdy sport i oglądałem dużo tenisa wtedy, z wiekiem coraz mniej i teraz pooglądałem trochę tych meczów jej, bo wszystkie akurat były wtedy, jak komentowałem. Te ostatnie. I trochę pooglądałem i super się oglądało. Super. Dlatego, że to Polka na pewno też, ale ją się po prostu super ogląda. Jest tak, z taką łatwością wygrywała, z taką przewagą, którą ja jako absolutny laik mam wrażenie, że dostrzegałem. Jak komentarze tych, którzy się znają, są jakby zbliżone do tego, co jeszcze raz ja jako laik widziałem gołym okiem. I super, że można było zobaczyć sport na głównej antenie TVN, co do tej pory zdarzało się bardzo rzadko. Zdarzało się głównie, no nie wiem, jak gra reprezentacja, to leci na TVP, czy jakieś inne są mecze piłkarskie, to są na tych głównych antenach. Czy na Polsacie, głównym Polsacie, też czasem jest sport, piłka nożna. Skoki narciarskie? Na Dwójce chyba bywały skoki narciarskie, prawda? Także trochę może sportu, ale tak mało sportu mam wrażenie, że było na tych głównych antenach, tym bardziej mało sportu kobiet. I główna antena TVN, że pokazała tenisa, to jest super. Nie wiem, jaka była oglądalność. Powinien móc to sprawdzić tak naprawdę. No, ciekawe czy... Wiecie co? Ciekawe, czy ja jestem w stanie to sprawdzić. Wiecie, to pewnie nie jestem, bo... A nie, nie, ja byłbym w stanie, a nie jestem. Jestem? Wiecie, na pewno to można po prostu zgooglować oglądalność tego. Ale ja miałem takie moje tajne dojście, którego nie mam. Nie mam. No i super, tak to jest, jak chcesz zrobić coś na żywo. I nie mogę, nie mogę. Ale na pewno oglądalność była gigantyczna. No i wiecie, oczywiście, co mi się marzy. Oczywiście, że mi się marzy kiedyś, nie wiem, Adrian Meronk nagle w finałowej grupie Open, czy finałowej grupie Open pewnie najlepiej, bo to by było w środku dnia. Tak, i któraś antena jest w stanie to pokazać, tak duża. Tak, no w tym wypadku wydaje się, że to by na przykład był Polsat. Tak, Polsat, po prostu na Polsacie. Boom, 4 godziny, finałowa runda, The Open. To by było coś. Przy tym, jak obecnie rozłożone są transmisje golfowe, czy siły, że tak powiem, czy prawa do transmisji w polskiej telewizji, nie wiem, czy cokolwiek innego mogły być w ten sposób pokazane. No bo wiecie, jak to jest. Z jednej strony, oczywiście, nie z jednej strony, generalnie, oczywiście super, że jest Golf Channel, chyba się z tego cieszymy wszyscy, ale czy jakby na przykład Merong był w finałowej grupie, nie wiem, co on będzie dużego grał jeszcze, w Dubaju, powiedzmy. Wielki finał European Tour w Dubaju, Merong ostatnia grupa, to nie jest wielki szlem, tak, no ale to jest powiedzmy ten jeden poziom niżej niż wielki szlem. I prawa ma Golf Channel do tej transmisji. Wiecie, no to oczywiście super i na pewno dałoby się to jakoś nagłośnić, ale jakby to, jak nagłośniona była ten mecz Iggy, to, że wszyscy o tym trąbili i do tego jeszcze, no, jako że to jest, tak, Eurosport miał prawa, Eurosport i TVN są pod tym parasolem Discovery, chyba, no, to mogę, co oczywiście mogę powiedzieć, tak, i Disney na TVN24, cały dzień o tym było, tak, o tym, że będzie transmisja na TVN-ie. Jakby jest tyle więcej dróg, jak można by o tym powiedzieć. Na pewno, jakby Merong był w ostatniej grupie w Dubaju, to ktoś by o tym powiedział. Poza nami, tak? Poza moim Twitterem, który mam nadzieję, że będzie odblokowany w końcu do tego czasu. I z, nie wiem, Facebookiem Golf Channel i Facebookiem Polskiego Związku Golfa. Tak, no bo jakie mamy drogi komunikacji? Wysłać informacje do PAP-u? Pewnie, na pewno to już pewnie szefostwo by wiedziało, jak to robić, tak? Ale żeby mieć taki zasięg, jak miał ten mecz Iggy, to by było coś super. Oczywiście olbrzymi sukces i super dzień dla polskiego sportu, ale ja przez moje, powiedzmy, nazwijmy to zboczeniem zawodowym, jeśli wam się nie podoba, to nie słuchajcie. Tak, ale wyobraźcie sobie coś takiego dla golfa. Taki moment. Nie jest cała presja na Adrianie, oczywiście. Tak samo mówię tutaj o dziewczynach, które grają świetnie. Widziałem, że Dominika Gradecka dostała ostatnio wyróżnienie w NAIA, tak, jeśli się nie mylę, on tam gra. W tej lidze uniwersyteckiej. Tak, Marysia Żodowska gra super, też NAIA, jeśli się nie mylę, ale no, oczywiście Alejandro jest w pierwszej dywizji w Teksasie, więc jakby Mateusz Gradecki dobrze gra bardzo w tych turniejach Pro Golf Tour i tak dalej. Jakby to wiadomo, że są inne możliwości, tak? Tylko od razu rzucam teraz Adrian, to jest taki oczywisty, najłatwiejszy przykład. Tak, i to najszybciej może się zdarzyć, że Adrian byłby w tej finałowej grupie w Dubaju. No nie wiem, nie wiem, chciałoby się, żeby można było kiedyś aż tak nagłośnić. Super, super, oczywiście KPMG, Women's PGA, wielki sukces, gratulacje dla Se-Jung Kim, która wygrała ten turniej, czy tak prawie Kim Se-Jung, żeby było poprawnie, która wygrała ten turniej i jeszcze grały na, nie oglądałem turnieju, oglądałem tylko highlighty, Aroni Ming, super pole. PGA oczywiście przygotowywało i podobnie jak na TPC Harding Park przygotowane było genialnie. I oglądając kobiecego golfa, jest tak, że nie ma aż tak dużej nagrody za dystans, się wydaje na razie. Może inaczej. Dystans nie opanował jeszcze aż tak tej gry. No bo to jest temat numer dwa. Szybko, Trey Mullinax wygrał na Trey Mullinax, gdzie wygrał Trey Mullinax? Wygrał na Confer Tour, drugi turniej, także on wróci pewnie, na pewno wróci na PGA Tour, jak już wygrał dwa turnieje. Trey Mullinax był na turze przez chwilę, ale był przede wszystkim grał w Alabamie z Justinem Thomasem i był tym super talentem. Znaczy, Thomas też był oczywiście bardzo dobry, ale Mullinax był ten, który miał więcej osiągnąć. Wielki taki jest, strasznie daleko uderza. Przejdźmy do Brysona, bo co to byłby za podcast Jacka Persona bez godziny gadania tego samego w kółko o Brysonie DeChambeau? Bo mam wrażenie, że to jest już jedyny temat w świecie golfa i nie da się od tego uciec. I nawet komentując turniej w Anglii, muszę słyszeć o tym i czytać o tym, że Matthew Fitzpatrick ma jakieś komentarze. Biedny Matthew Fitzpatrick. Bo przecież on sam tego nie mówi, tylko rozmawia z dziennikarzami. Dziennikarze mu zadają pytania. Hej, co tam myślisz o Brysonie? I on się wypowiada. I to jest, z reguły są, część tej wypowiedzi jest wyciągana z kontekstu, wklejana we wszystkie amerykańskie artykuły i komentowana przez amerykańskich fanów golfa o tym, jaki beznadziejny Angol, jak on może tak mówić. O, tak to mniej więcej wygląda. A Matthew faktycznie powiedział, że... zacytuję. Oj, jak to jest, że nawet jak chcesz spokojnie komentować turniej z Anglii, to zawsze musi być ten Bryson. Nie uciekniesz od niego. Generalnie powiedział, że w jego opinii uderzanie piłki daleko nie jest umiejętnością jakąś trudną. Ja mógłbym narzucić, czy przybrać 40 funtów, powiedzmy 20 kilo na wadze i pójść do biomechanika i zacząć uderzyć, czy tam eksperta od biomechaniki i pójść do i też uderzyć 40 yardów dalej. Takie są fakty, powiedział Bryson, powiedział Matthew Fitzpatrick. Mógłbym wydłużyć drivera o 2 cale i też mógłbym uderzać tak daleko, ale to nie jest umiejętność. Moim zdaniem jest, że umiejętnością jest uderzanie piłki prosto. I uderzanie tak daleko i mocno to wyciąga z tego umiejętność, czy jakby usuwa tę umiejętność uderzenia piłki prosto. Wiem też, że dużo osób będzie się nie zgadzało. To jest głupie. Bryson waży podobno 45 kilo więcej. 45 kilo więcej niż Fitzpatrick. Ale to jest moje wolne tłumaczenie tego, co powiedział Fitzpatrick. I problem jest taki, że on próbował powiedzieć to samo, co powiedział parę tygodni temu to było jakoś przed US Open. Był z nim wywiad w Earn Your Edge, w tym podcaście McCormicka. I on tam powiedział, on to jakby powiedział, o, też uderzenie daleko to nie jest umiejętność i później się poprawił, że to też jest, wiadomo, jakoś tam skill, takie określenie jest, ale większym i ważniejszym dla golfa powinno być uderzenie piłki prosto. I historycznie umiejętność polegała na tym, że uderzysz prosto, a nie daleko. I jakby to później ładnie to wszystko jakby wytłumaczył swoją wypowiedź. Tutaj czy nie miał czasu tego wypowiedzieć, czy po prostu to zostało wycięte z kontekstu i wklejone do Golf Weeka i wszędzie właśnie taka wypowiedź i żeby Amerykanie się mogli cieszyć, żeby Bryson mógł odpowiedzieć o tym, że to jest... Bo Bryson oczywiście mówi, to jest umiejętność, bo to jest umiejętność uderzać piłkę daleko. Jest cholernie trudne. Uderzyć piłkę tak daleko i tak prosto jak on jest mega trudne. Dlatego tylko on na świecie to potrafi. Super trudne. I zaczynamy? Zaczynamy. Bryson nie robi nic złego. Bryson zobaczył, że gra jest obecnie tak skonstruowana, takie są reguły w tej grze, taki sprzęt jest dopuszczalny, tak są zbudowane pola, że jeśli będziesz uderzał na konkretną odległość, czy będziesz uderzał to jak najdalej, to nie stracisz aż tak dużo dokładności, a zyskasz nieproporcjonalnie dużo więcej dystansu, a co za tym idzie dokładności przy drugim uderzeniu. O, nie stracisz aż tak dużo dokładności przy pierwszym, a zyskasz dużo więcej przy drugim. I jakby ta cały problem z dystansem, cały problem z piłką golfową i kijami nowoczesnymi, i z przedłużaniem pól i tak dalej. I to wszystko, co się dzieje w ostatnich latach. Co mówi Tiger, że musi się zmienić. Mówi Jack Nicklaus, że musi się zmienić. Powiedział Gary Player w sobotę, że piłka powinna leć 50 yardów dalej, krócej. Bo to jest dopiero początek. Że Bryson, czy Cameron Champ, czy Dustin Johnson wcześniej, czy Tiger jeszcze wcześniej, to jest dopiero początek. To się zaczęło tak naprawdę w 2000 roku, ze zmianą zasad, z piłką o stałym rdzeniu, ze zmianą zasad, jeśli chodzi o produkcję, tak, w 96 czy 2000, któraś była ta, był ten rok, w którym się zmieniły drivery. I z 1,63 na 1, z 1,73 na 1,83 ten dopuszczalna energię, ile jesteś w stanie dać piłce energii, zostało zmienione dla tytanowych główek i poszło. I zostały wrota, puszka Pandory została otwarta. I to idzie cały czas do góry. I cały problem, i to świetnie powiedział Gary Player, z którym ja się bardzo często się nie zgadzam, ale powiedział to świetnie, to jest dopiero początek. I będą uderzali, teraz uderzają po 300 ileś, będą uderzali 400, będą uderzali 500 yardów. Za ileś lat. Jeśli coś nie zostanie zmienione. A jeśli będą tak daleko uderzali, to nawet jeśli my tego nie chcemy, nawet jeśli nie będziemy tego zauważali, pola golfowe będą coraz dłuższe. Nawet jeśli ktoś powie, ja gram od 30 lat na tym samym polu i moje pole nie jest dłuższe, ale każde nowe pole, które się buduje, jest dłuższe i dużo z tych starych będzie chciało się wydłużać. No bo w telewizji widzę, że pola są coraz dłuższe, bo te na PGA Tour będą coraz dłuższe. I to będzie tak, to nie jest, to się nie zmieni w ciągu roku, to się będzie zmieniało na przestrzeni lat. Pola będą coraz dłuższe, rundy będą trwały coraz dłużej, będą coraz droższe, koszty utrzymania pola będą coraz wyższe, bo będą po prostu coraz większe, pole, te działki będą musiały być coraz większe, będzie ich coraz mniej i tak dalej, i tak dalej. I jeśli ktoś powie, o, w każdym, nie wiem, na, jak zacznie biegać Usain Bolt, czy jakiś inny się pojawi, który będzie biegał 9 sekund na 100 metrów, to nie wydłużą 100 metrów, tak? Czy zawsze ktoś taki powie, czy jak ktoś bije rekord świata w jakimś dyscyplinie, no to się cieszymy, a tutaj się nie cieszymy. Bo takie jest zawsze wytłumaczenie. I cieszmy się z tego, że sportowcy grają coraz lepiej. Ale w golfie jest bardzo dziwne, nawet jeśli tak powinno być, że cieszmy z tego, że sportowcy są coraz lepsi, to w golfie jest to połączone z próbą obrony para przez wszystkich, na każdym etapie i te pola buduje się coraz dłuższe. Jeśli ktoś tego nie widzi, niech zagra sobie pole sprzed 100 lat. Sprzed 50 lat. Niech spojrzy, jak wygląda Augusta teraz, jak wygląda Augusta 23 lata temu, jak pierwszy raz wygrywał Tiger. I oczywiście Augusta jest jedyna w swoim rodzaju, bo to jest jedyny klub, który stać na to, żeby za dziesiątki milionów dolarów dokupywać działki dookoła, części pól golfowych, które są obok, tylko żeby wydłużać dołki, czy budować tak za 20 ileś milionów dolarów centrum prasowe. To jest jedyny taki klub, ale inne idą w jego ślady. Zawsze tak jest. Powolutku, kroczek po kroczku. Kto grał ostatnio w Rajszewie? Kiedy było to tee w Rajszewie za putting greenem ustawione? Na jedynce, żeby wydłużyć. I takie pomysły były, żeby gdzieś tam postawiać różne tee, żeby wydłużyć to pole. Czego to pole absolutnie nie potrzebuje. 20 lat temu nikt nie myślał, żeby tego pola wydłużyć. Jak tam był challenge tour, to mówi, jak to pole jest trudne. Nie chcę tutaj mówić źle o Rajszewie, bo to nie o to chodzi, ale tak po prostu jest, że te pola będą wydłużane. I jeśli czegoś się nie zrobi z piłką, jeśli nie posłuchamy najlepszych zawodników w historii naszej dyscypliny, którzy mówią, że coś muszą zrobić, czy nową piłkę, czy nowe kije, czy jakieś inne reguły, to idziemy w złym kierunku. To jest super umiejętność, którą ma Bryson i mega ciężko pracował. I wszyscy powinniśmy dążyć ku naszym, nie wiem, marzeniom z takim entuzjazmem i z taką, nie wiem, z takim koncentracją i fokusem na jednym celu jak Bryson. Chociaż o tym, ale to jest trochę tak jak w Formule 1, o czym mówiłem wcześniej, że Gordon Murray, który projektował samochody dla McLarena, mówił i innych do drużyn Formuły 1, a później projektował słynne samochody drogowe. Niewiele ich by zaprojektował, ale nieważne. Powiedział, że jak pracował w Formule 1, zawsze starasz się mieć i tak zaprojektować samochód, żeby mieć jakąś niesprawiedliwą przewagę nad innymi, ale wewnątrz tych reguł. I jakby wewnątrz zasad, które są, tak? Nie łamiąc tych zasad. I tak samo jest teraz w golfie. I Bryson zobaczył, jeśli będę... Nowoczesna piłka ma dużo mniej rotacji teraz, nowoczesne drivery nadają mniej rotacji. Jeśli będę uderzał odpowiednio dalej, to nie stracę aż tyle dokładności, ale zyskam dużo więcej dokładności przy drugim uderzeniu, bo będzie krótsze. Dobra, koniec, bo już mam dosyć tego Brysona. Znaczy nie mam dosyć, w nich jest jedyny sposób na Brysona, to jest, żeby wygrał Masters 30 uderzeniami. Niech zagra minus 30 na Augaście i wtedy na pewno coś się zrobi. Nawet jeśli USGA i RNA nie będą chciały nic zrobić, tak chyba w marcu ma być dopiero oficjalnie jakieś stanowisko ich wypowiedziane na temat tego wydłużającego się dystansu, to Augusta może to zrobić od tak. Może powiedzieć, wiecie co, my po prostu wprowadzamy piłkę turniejową i koniec. Nami nie rządzi RNA, nami nie rządzi USGA, my jesteśmy swoją własną organizacją i my mówimy wam, że teraz musicie grać tą piłkę, jeśli chcecie grać w naszym turnieju. I żaden golfista na świecie nie powie nie. Bo nie jest ważniejszy od Masters. Ani Rory, ani Tiger, ani nikt. I to jest chyba jedna droga. Niech Bryson zdominuje, niech uderza po 300, nie 50, ale 80 yardów, albo 400. Niech sprawi, że najcenniejsze pole golfowe świata będzie wyglądało jak chip and putt. I niech to raz na zawsze ktoś tupnie nogą i powie, ta gra miała składać się z szeregu różnych umiejętności, które musiałeś opanować, żeby dobrze grać. I nigdy nie było tak, że to one były idealnie zrównoważone, że drive i approach i chip i pad były warte tyle samo. Tak zawsze coś tam było mniej lub bardziej lub więcej ważne i istotne i większy miał wpływ na wynik. Ale dochodzimy do momentu, gdzie jeden element jest nieproporcjonalnie bardziej istotny do osiągnięcia dobrego wyniku niż pozostałe. Teraz już koniec na pewno. Dobra. O, uff. Wiecie co? Tyrell Hatton wygrał grając w bluzie z kapturem. Czy to nie jest lepszy temat do rozmowy? Jest. Szczególnie, że jednym już można po prostu... Och, ile można? Ile o nim można? Ile jak... Ale z drugiej strony to jest ważne, bo to zmieni to, jak mamy... Jak podchodzimy do gry. Tyrell Hatton wygrał w bluzie z kapturem. Co wy na to? Ja jestem 100% na tak. O ile próbowałem wiele razy grać w bluzie z kapturem na driving range'u i ten kaptur zawsze mi jakoś tam latał z tyłu przy uderzeniu, to mnie bardzo denerwowało, to jeśli stroje golfowe mają mieć kaptury, to jestem 100% na tak. Moim zdaniem to jest cool. Cool, straszne słowo. Moim zdaniem to jest całkiem w porządku. Jest praktyczne. Jak chcesz napadać deszcz, zakładasz kaptur. Nie moknie czapka. Super. I wygląda sportowo, ale jeśli jest odpowiednio zrobione, może też wyglądać stosunkowo elegancko, jako strój przeciwdeszczowy. I ja jestem bardzo na tak. I co ciekawe, nie wszyscy są na tak i są ludzie, którzy są tym absolutnie oburzeni, jak można grać w kurtce z kapturem. I to jest świetne w golfie, że wszyscy możemy grać w golfa i ludzie o różnych opiniach mogą grać w golfa. Ale... Jeśli jesteś oburzony tym, że nie oburzony, że ktoś gra w kurtce z kapturem, to czy w bluzie z kapturem, który jest ewidentnie przeciwdeszczowy, to napisz do mnie na Facebooku. Napisz do mnie na Facebooku, że jesteś tym oburzony, albo oburzona, oczywiście. I ja chcę zrozumieć dlaczego. Albo nawet lepiej przeprowadzę krótką rozmowę. Jeśli jesteś faktycznie oburzony, bądź oburzona tym, że ktoś gra w golfa w kurtce czy bluzie przeciwdeszczowej z kapturem i przeszkadza ci to i uważasz, że to tak jak dystans idzie w złą stronę, napisz do mnie na Facebooku albo Instagramie. Ja tak person na Instagramie i Facebooku. I postaram się jakoś to ustawić, żebyśmy nagrali poprzez telefon, czy Skype'a, czy cokolwiek innego rozmowę i ją w kolejnym odcinku jakoś opublikuję. Żeby był inny punkt widzenia w tym podcaście, a nie tylko mój. Mimo, że podcast jest mój, to muszą być inne punkty widzenia. To denerwuje, że ich nie ma. O... Co wy na to? Może być? Napiszcie do mnie. Kto jest, to mówi, że nie może być bluz kapturę na polach golfowych. Napisz do mnie, ja zrobię. Zaproszę do podcastu, kimkolwiek jesteś. Coś jeszcze? Adrian Merong poszedł do góry w światowym rankingu, nie grając w dwóch turniejach. Pechowo się złożyło, nie grał w tych dwóch turniejach Rolex Series. Muszę porozmawiać z Adrianem. Napisałem do niego, żebyśmy nagrali podcast. On powiedział, że będziemy w kontakcie. Muszę porozmawiać o tym, jak jego status działa. Bo on teraz wypadł z pierwszej 110 rankingu. Ja wiem, że jeszcze jest kilka turniejów, ale szczerze mówiąc, tych jest kilka turniejów do końca sezonu. Jeśli nie wskoczy do 110, to znaczy, że utrzyma swój status, ten, który ma teraz, czyli tą kategorię tych, którzy dostaje się z Q-Schoolu. Ale pytanie, czy na przykład jeśli ktoś jest za nim teraz, ci, którzy są w 110 według obecnej kategorii, mają tą kategorię od 1 do 110, super, zaczynają wiercić, to ja muszę kończyć. To ciekawe, czy oni tą kategorię też utrzymują na przyszły rok, ale czy do nich będą dodani ci, którzy mieli gorsze kategorie na ten sezon, ale wskoczyli do 110. Bo jeśli tak będzie, to znaczy, że teoretycznie ta kategoria, którą on ma tam 15, tak, tych z Q-Schoolu, będzie dużo mniej istotna. Dobra, ja muszę kończyć, bo wiercą. To był Jacek Person Podcast. Piszcie do mnie, jeśli chcecie, jeśli jesteście oburzeni widokiem Blue z Capturem na polach golfowych. Piszcie do mnie i będziecie w tym podcaście. Znaczy, ta osoba, która najciekawiej napisze, będzie w tym podcaście, nie wszyscy. Może wszyscy, jeśli na przykład jedna napisze. Zobaczymy. Jacek Person na Facebooku, Jacek Person na Instagramie. To był odcinek Jacek Person Podcast. Dawno do was nie mówiłem. Cieszę się, że wróciłem do tego. Hej, do usłyszenia w kolejnym odcinku.